A propos wakacji, pięknych widoków, pięknych miejsc, które odwiedzamy, pewnie macie jakieś ulubione obrazy, rzeczy, na które lubicie patrzeć. Ja osobiście lubię patrzeć na widnokrąg, najdalszą część krajobrazu. Lubię patrzeć daleko. Wzbudza to jakieś tam emocje. Co roku w czasie lata odbywamy razem z moją małżonką Ewą wyprawę na wschód, do miejsc, skąd Ewa pochodzi. Jest to zawsze podróż sentymentalna. Właśnie taka podróż jest za nami. Dostarcza wielu emocji. Odwiedzamy te same miejsca. Jest wiele niezwykłych pejzaży, wspaniałych widnokręgów. Widnokrąg to też nazwa pewnego szczególnego miejsca w Sandomierzu, przy jednej z miejskich bram. Niezwykła galeria sztuki, kawiarnia i miejsce, gdzie można się zatrzymać. Widnokrąg w Sandomierzu to sposób połączenia różnych elementów, tworzyw, roślinności. No, po prostu niezwykła, zachwyca. Siadamy sobie na tarasie przy kawce. No, to są takie nasze rytuały, które dostarczają wiele emocji. Czy podróże to jest dobry sposób na szczęście? Dzisiaj o potrzebie szczęścia, jaką każdy z nas posiada, o poczuciu pełni, satysfakcji. Z taką potrzebą Bóg nas stworzył. Jaki jest najlepszy sposób jej zaspokojenia? Poszukamy odpowiedzi w kolejnym odcinku Ewangelii Jana z 7 rozdziału. Przeczytajmy pierwszą część. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Potrzeba szczęścia, pełni, poczucia satysfakcji. Tutaj w naszym fragmencie pokazane są dwie propozycje zaspokojenia tej potrzeby. Jedna z tych propozycji jest popierana przez niektórych religijnych przywódców w narodzie. Druga propozycja jest składana przez Jezusa. Pierwszy sposób na szczęście jest ujęty słowem święto, dostarczanie ludziom szczęścia przez jakieś tam święta, rytuały, religijne uroczystości. Ale oczywiście mamy też inne rytuały, takie choćby jak podróżowanie. Generalnie rzeczy, które dostarczają jakieś tam emocji, wzbudzają podniosłe emocje. Wydarzenia, o których dzisiaj czytamy w Ewangelii Jana, dzieją się, jak się dowiadujemy, w najbardziej uroczystym dniu świąt, a było to żydowskie święto namiotów. Święto, które najbardziej ze wszystkich posiadało charakter festiwalu. I ten ostatni to był najbardziej uroczysty dzień. Dokładnie w tym momencie pojawia się Jezus i mówi: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie. Czyli Jezus składa odwrotną, inną, odmienną propozycję. Czerpcie swoje poczucie szczęścia, pełni. Nie ze świąt, nie z rytuałów, nie z pobudzania emocji, lecz ode mnie. Dosyć ogólne stwierdzenie, ale zostanie doprecyzowane. Dwie propozycje zaspokojenia jednej z największych naszych potrzeb. Potrzeby szczęścia, poczucia pełni, satysfakcji. Jednak ten pierwszy sposób, przez rozbudzenie emocji, przez rozmaite rytuały, święta, jest słaby. Jest to zgodne z naszym powszechnym doświadczeniem. Po najbardziej uroczystym nawet wydarzeniu, święcie, przychodzi dzień powszedni. bardzo szybko człowiek staje się pusty, gdzieś te emocje uciekają. I choćbyśmy nie wiem ile świąt wymyślili, i tak przyjdzie zawsze po nich dzień powszedni. Jezus natomiast obiecuje inny, w pełni skuteczny sposób, na szczęście, mówi, strumienie popłyną z wnętrza. Źródło zaspokojenia będzie znajdowało się w człowieku. A więc chcąc doświadczyć pełni życia, nie trzeba będzie na nic czekać, nie trzeba będzie nigdzie jechać, nie trzeba będzie się przebierać. Źródło będzie we mnie. Co jest tym źródłem szczęścia, o którym mówi Jezus? Wers 39. Duch Święty. Będzie to działanie Ducha Świętego. Chcąc doświadczać pełni, człowiek będzie tego doświadczał dzięki Duchowi Świętemu. Jednak, jak dowiadujemy się, Duch Święty nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Chodzi tutaj o śmierć Chrystusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie i powrót do Ojca. Dlaczego to nie był jeszcze ten czas? Co jeszcze było potrzebne po drodze? Odpowiedź znajdujemy gdzieś tam w innej części Bożego Słowa, list do Efezjan, 2 rozdział. Czytamy tam: i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. No tak, jak Duch Święty może ogarnąć człowieka, czy w nim zamieszkać, w człowieku, którego duch jest martwy z powodu grzechu? Więc najpierw było potrzebne to dzieło Chrystusa na krzyżu, rozwiązanie problemu grzechu. Duch człowieka będzie mógł być ożywiony i człowiek tej pełni doświadczy działania Ducha Świętego. Chcąc tego doświadczyć obecności Ducha Świętego w sobie, potrzebne jest autentyczne nawrócenie, zaproszenie Chrystusa do swojego życia. Ale na czym to polega? W jaki sposób Duch Święty zaspokaja potrzebę pełni? Co oznacza ta pełnia? W liście do Rzymian czytamy, popatrzmy, w 8 rozdziale. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch Święty prowadzi, ale gdzie, w czym? Kolejne słowa, które to wyjaśniają, z Ewangelii Jana 14. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Duch Święty prowadzi człowieka, ale w jaki sposób? Wszystkiego nas nauczy i przypomni nam słowa Jezusa. Inaczej mówiąc, Duch Święty prowadzi nas w naszym sercu, umyśle, wskazując na sposób myślenia Chrystusa, tak? Przypominając nam to, co mówił Jezus. Uczy nas, tak? Być pełnym Ducha Świętego, być pod Jego wpływem, to uczyć się, jest to kluczowa sprawa. Co to znaczy, że Duch Święty nas uczy? To znaczy, że nie potwierdza naszego dotychczasowego sposobu myślenia, lecz pokazuje nam coś nowego. Uczyć się to poznawać coś nowego. Poznawać coś inaczej, niż do tej pory sobie to wyobrażaliśmy. Inny sposób myślenia niż ten, który wnieśliśmy ze sobą, kiedy zaczynała się nasza przygoda z Chrystusem, który przynieśliśmy ze starego życia. I to jest bardzo ważna sprawa, bardzo ważna rzecz, by sobie to uświadomić. Gdy przyszedł ten moment poznania Chrystusa, zaproszenia Go do naszego życia, Chrystus zamieszkał w nas, dał nowe możliwości, jednak póki co my wnieśliśmy do tego nowego życia nasz stary sposób myślenia. Myślenie jest jeszcze stare. Gdy ktoś zwraca się do Chrystusa, zaczyna się coś nowego, ale sposób myślenia jest jeszcze stary. Dopiero musi być zmieniony, nasze myślenie musi być zmienione. Więc gdy Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z jego wnętrza popłyną rzeczy wody żywej, i mówi to o Duchu Świętym, to ma na myśli właśnie to, całość, którą otrzymujemy. I moc Ducha Świętego, ale i mądrość. Nowe postawy w sercu, ale też zmieniany umysł. Ktoś powie, Duch Święty powiedział mi to czy tamto, ale prawda jest taka, że Duch Święty nigdy nie mówi do nas rzeczy, które nie są zgodne z umysłem Chrystusa. I niestety co do roli Ducha Świętego w życiu chrześcijanina narosło wiele nieporozumień. Tak jest też w naszych czasach. I jednym z nieporozumień jest tworzenie nowych rytuałów. Potrzeba szczęścia, która jest w nas, jest autentyczna, tak jak to było wtedy, kiedy Jezus był na ziemi. Istnieje ta potrzeba pełni szczęścia i są dwie drogi do zaspokojenia tej potrzeby, tak jak w czasie Jezusa. Pierwsza propozycja dzisiaj jest taka sama. Jest to coś, co można ująć słowem święto, dostarczanie ludziom szczęścia przez rytuały, religijne uroczystości. One oddziałują na emocje, tak jak właśnie tamto żydowskie święto namiotów miało charakter festiwalu i naprawdę rozbudzało emocje. Ale pojawił się Jezus i mówi, jeśli ktoś jest spragniony, jeśli ktoś chce być szczęśliwy, to trzeba inaczej. Niech przyjdzie do mnie. Czerpcie swoje poczucie pełni szczęścia nie ze świąt, z rytuałów, nie z rozbudzania emocji, lecz ode mnie. Więc co robią chrześcijanie? Mówią, okej, nie będziemy czerpać szczęścia z religijnych uroczystości, ceremoniałów, żadnych ceremoniałów, ale jest problem. Jeżeli nie zmieni się nasz sposób myślenia, jeżeli nie zmieni się sposób myślenia, to ludzie wpadają w tą samą pułapkę i w miejsce starych rytuałów tworzą nowe, robiące może wrażenie bardziej duchowych, ale nadal chodzi o to samo, o rozbudzanie emocji, o pewien rytuał, wprowadzanie się w trans. Sprawy wiary są bardzo wdzięcznym tematem do rozbudzania emocji, do wpadania w trans i w miejsce starych rytuałów są wprowadzane nowe. Na przykład przez jakieś wzniosłe słowa, przez wspaniale wzruszającą muzykę. I łatwo jest porwać ludzi w trans, zwłaszcza jeżeli na to tego oczekują, przychodzą właśnie po to, by emocje wzleciały w górę. Sposób myślenia się nie zmienił, zmieniły się tylko sposoby, środki na bardziej niby duchowe. Człowiek czuje się niezwykle zachęcony, pobudzony. W miejsce religijnych świąt, które są oczywiście zanegowane, pojawiają się jakieś inne duchowe spotkania, konferencje i człowiek jest naprawdę na wysokich lotach emocjonalnie. Jednak ten sposób zaspokajania szczęścia, który dzisiaj poznajemy jako pierwszy, czy to na ten stary sposób przez święta, czy na nowy przez jakieś właśnie niezwykłe wydarzenia, jest tak samo słaby, bo jest to powszechne doświadczenie, że po najbardziej uroczystych wydarzeniach, jakichś konferencjach, wzniosłych chwilach, przychodzi dzień powszedni i bardzo szybko człowiek staje się pusty. Pozostaje mu oczekiwanie do następnego wydarzenia. Znowu przychodzi na jakieś wzniosłe wydarzenie, by naładować akumulatory. Niestety akumulatory się szybko rozładowują. Jezus jednak nie mówił o ładowaniu akumulatorów, lecz o źródle, które jest w naszych sercach. O źródle, które jest niesłabnące, którego nie trzeba doładowywać. Ładowanie akumulatorów to nie jest sposób myślenia Chrystusa. Choćbyśmy nie wiem, ile świąt wymyślili i uroczystych wydarzeń, ile konferencji, i tak przyjdzie dzień powszedni i wtedy lepiej, żeby nas nikt nie spotkał, jeśli tylko ładowaliśmy akumulatory, one się wyczerpały. Jezus obiecuje tutaj zupełnie inny sposób zaspokojenia. Mówi o strumieniu, który będzie wypływał z naszego wnętrza. Źródło zaspokojenia jest w nas. I ta myśl jest aktualna niezmiennie dzisiaj, jak była dla tamtych ludzi. To szczęście, które Jezus chce nam dać, to ma być coś takiego, że nie trzeba na nic czekać, nie trzeba nigdzie jechać, nie trzeba specjalnie się pobudzać, wprowadzać w trans, bo źródło jest we mnie, Duch Święty, ale w pełni. Nie tylko moc, ale i mądrość. Mądrość, która pozwala nam zrozumieć każdą sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, jaki Bóg ma w tym cel. I chcąc zastosować te słowa Chrystusa, które dzisiaj poznajemy, potrzebujemy je dobrze zrozumieć i wejść na właściwą ścieżkę szczęścia, można powiedzieć wąską ścieżkę w naszych umysłach, by uniknąć wielu pułapek. Dzisiaj jest okazja, by o tych pułapkach sobie rozmawiać, by zobaczyć je tutaj w naszym fragmencie, by nie zejść z drogi i się nie rozczarować. Więc poznawajmy dalej ten dzisiejszy fragment i jego druga część. A wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Ale, mówili drudzy, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Ludzie przyszli do Jerozolimy po szczęście, po zaspokojenie swoich najgłębszych pragnień. Wiedzieli, że jest to związane z Bogiem i tak to rozumieli, że po szczęście to trzeba przyjść tam do świątyni. Jest ostatni dzień święta, najbardziej uroczysty. Ale choćby był jeszcze 10 razy bardziej uroczysty, to właśnie jest to ostatni dzień. Każde święto kiedyś się kończy i następnego dnia zaczyna się szare życie. Ale Jezus mówi: możesz mieć źródło w sobie, nie musisz czekać na jakieś święta, nie musisz nigdzie jechać. Możesz mieć święto przez okrągły rok. W sobotę wieczorem byliśmy na Starówce w Lublinie. Miejsce dla nas szczególne, bo no, dobrze, powiem o tym. Tam po raz pierwszy wziąłem Ewę za rękę ponad 40 lat temu, ale były emocje. No więc spacerujemy sobie po Starówce, a tu pewien chłopak chwycił za gitarę elektryczną, puścił jakiś podkład Z wyglądu jakiś tam chłoptaś w okularkach, ale jak zaczął grać, coś pięknego. Usiedliśmy na murku, chociaż mieliśmy zupełnie inne plany i nie mogliśmy się oderwać. Może to nie był trans, ale gdybyśmy posiedzieli dłużej, jednak trzeba było wracać do rzeczywistości. Po najpiękniejszym koncercie, czy konferencji, święcie, jest zawsze dzień powszedni, Jezus pokazał sposób. Można mieć nieustający koncert w sercu. Ale jak tamci ludzie w Jerozolimie zareagowali na Jego propozycję, na rewelacyjną propozycję? Czytamy, że tylko niektórzy uwierzyli, inni sprzeciwili się. I popatrzmy, jakie mieli argumenty ci, którzy się sprzeciwili. Wers 42. Nie jest Mesjaszem. Nieprawdą jest to, co ludzie o nim mówią. Nie jest Mesjaszem, bo Mesjasz będzie pochodził z Betlejem, a Jezus pochodzi z Nazaretu. Czy mieli rację? No nie. Jezus pochodził z Betlejem, narodził się w Betlejem. I to aż się w głowie nie mieści, jak można być tak wyniosłym, by nie zbadać faktów i coś stanowczo twierdzić. Ale jak człowiek nie chce przyjąć czegoś nowego, jeżeli to czerpanie radości ze świąt, uroczystości religijnych jest dla niego tak cenne, jeżeli to nie pasuje do jego dotychczasowego sposobu myślenia, a jednak to była prawda, ta myśl Chrystusa, skąd się bierze szczęście. I jest to dobra ilustracja tego, co można zaobserwować w wielu chrześcijańskich wspólnotach. Niektórzy ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że gdy nawrócili się do Chrystusa i rozpoczęła się w ich życiu niewątpliwie nowa przygoda z Chrystusem, jednak sposób myślenia pozostaje stary. I pozostanie stary, dopóki nie zostanie przemieniony. To nie dzieje się tak, i już ktoś myśli po nowemu. Dopiero trzeba się tego nauczyć. Tego nowego podejścia, a do tego trzeba chcieć się nauczyć. Niektórzy wolą trwać przy swoim starym sposobie myślenia, dopasują do tego jakieś nowe formy, ale sposób myślenia tak naprawdę jest stary, stare, utarte ścieżki myślenia. I zamiast ten sposób myślenia zmienić, wolą do niego dopasowywać Biblię, zaczytują się w Biblii i wyciągają z niej różne uzasadnienia swojego podejścia, używając Biblii do udowadniania swoich racji, interpretują ją pod siebie, pod swój stary sposób myślenia i mówią, no przecież w Biblii jest tak napisane, Biblia tak mówi. Do tego czasami dokładają powiedzenie, Pan mi powiedział to, czy Pan mi, czyli Bóg, powiedział mi coś innego. A prawda jest taka, że Duch Święty nie mówi niczego, co nie jest zgodne z umysłem Chrystusa. Więc to nie Pan powiedział komuś, Bóg, lecz to są myśli tego człowieka włożone w usta Ducha Świętego. I w rezultacie możemy mieć wspólnoty chrześcijańskie pełne ludzi, którzy myślą po staremu, chociaż w nowej, uduchowionej formie, i spróbuj im coś powiedzieć, że sposób myślenia Chrystusa jest inny. Może ci się porządnie oberwać. Tu zacytuję mojego mentora Zygmunta, który wyraził kiedyś taką myśl. Ludzie przychodzą do chrześcijańskich wspólnot z bagażem swojego życia, i tymi szlakami myślenia, których nauczyli się w starym życiu. Przecież to są stare wzorce tego świata, które plączą się przez ich dalsze życie. Gdy ktoś chce im pomóc zmienić myślenie, awantura pewna. Zaczną pomstować na ciebie, na przywództwo, zamiast stać się uczniami. Będą chcieli wspólnotę zreformować pod swoje myślenie, będą nawet mieli poczucie misji. I może niektórzy dadzą się przez nich zwieść do ich starego myślenia, ale do szczęścia to nikogo nie doprowadzi, raczej na manowce. Jest lepsza droga? Pełne korzystanie ze służby Ducha Świętego i z Jego mocy, i z Jego mądrości. Ale do tego trzeba autentycznie stać się uczniem i być gotowym nauczyć się nowego myślenia. Odłożyć, odrzucić stare i przyjąć nowe. Nasz sposób myślenia, który wynieśliśmy z dawnego życia przed nawróceniem, potrzebuje być wymieniony na nowy, na umysł Chrystusa. Wtedy będziemy wiedzieli, jak korzystać z mocy Ducha Świętego. Będzie i moc Ducha, ale i mądrość. I wtedy będzie pełnia. Ale czy nie można tych dwóch dróg połączyć? To zewnętrzne źródło, emocje, święta, uroczystości, konferencje, niezwykłe wydarzenia, trochę rozbudzenia emocji i do tego wewnętrzne źródło w sercu człowieka, jakim jest sam Bóg, Jego duchowa obecność. Jak się mają te dwie drogi do siebie? Ta propozycja tamtych religijnych przywódców, tu święta, uroczystości, wielkie wydarzenia i to, co mówi Jezus na kontrze, można powiedzieć. Nie, trzeba przyjść do mnie. Jak te dwie drogi mają się do siebie? Czy można je pogodzić? W wersie 43 czytamy, że wśród tamtych ludzi powstało rozdwojenie. A Jezus nie zrobił nic, aby to rozdwojenie w jakikolwiek sposób załagodzić. Jaki stąd wniosek? Nie warto tych dwóch dróg jednać. To są dwie różne drogi. Jeżeli podążasz pierwszą ścieżką, nie pozostawiasz miejsca na drugą. Chcąc doświadczać pełni, o której mówi Jezus, potrzebujemy całkowicie oprzeć się na Nim. Nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego miejsca, nie potrzebujemy specjalnych wydarzeń, specjalnego towarzystwa, specjalnej atmosfery. Potrzebujemy tylko jednego. Właśnie tego nowego sposobu myślenia, umysłu Chrystusa, który jest ugruntowany przez dobrze wytłumaczone Boże Słowo. I potrzebujemy nagiąć nasze myśli do Jego myśli. I oczekiwać, że Duch Święty odnowi nasze serca przez te słowa. Potrzebujemy odwoływać się do źródła, które jest w nas. Jeżeli kiedyś rzeczywiście zaprosiliśmy Chrystusa, On w nas zamieszkał, zamieszkał też Duch Święty. I do tego strumienia w nas potrzebujemy się odwoływać. W piątek, przedwczoraj wracaliśmy ze wschodu. Oczywiście przez Sandomierz i koniecznie, pamiętacie nazwę tego szczególnego miejsca, o których mówiłem? Widnokrąg, szczególne miejsce w Sandomierzu. Gdy przeszliśmy przez Starówkę Sandomierza i dotarliśmy do Widnokręgu, w zasadzie ja dotarłem, bo Ewa zatrzymała się jeszcze w jednym ze sklepów. Usiadłem sobie w kawiarni przy galerii, na tarasie, zamówiłem kawę. I ogarnął mnie smutek. Smuciły mnie pewne sprawy, które zostawiliśmy w hełmie i nie tylko tamte. Jakiś taki nieokreślony niepokój. I to ciekawe, jestem w najpiękniejszym miejscu, najbardziej upragnionym, w niezwykłym widokręgu. Wszystko wokół jest wręcz idealne. I jestem sam w tym miejscu. Leci piękna muzyka, jakaś ballada. Niezwykła kolorystyka, roślinność. I z jakichś niewytłumaczalnych powodów jestem tam sam. Na tarasie od strony ulicy, gdzie praży słońce, jest tłumek, wszystkie miejsca zajęte. A tu, gdzie jest 10 razy piękniej, nie ma nikogo. To tak jakby Bóg postawił przy drzwiach anioła, który na wejściu tam zatrzymywał ludzi i mówił: nie wchodzić, nie przeszkadzać, tu bednarczyki są na randce. Tak dosłownie to wyglądało. Znalazłem się w tym pięknym miejscu, gdzie można się zachwycać. Na stoliku pojawiła się pyszna kawa, a jednak nie pomogło. W sercu smutek, niedobór pełni. Jak ten problem został rozwiązany? Nie przez emocje, nie przez wprowadzanie się w trans, delektowaniem się różnymi szczegółami otoczenia. W tym momencie Duch Święty przypomniał mi słowa z listu do Filipian 4. Radujcie się zawsze. Sposób myślenia Chrystusa. Cały list do Filipian jest o umyśle Chrystusa. A więc, chłopie, czy coś się zmieniło? Jeśli chodzi o powody, dla których możesz się cieszyć, czy wierność Boga została na chwilę zatrzymana, zawieszona na kołku? Nie, nic się nie zmieniło. I problem zniknął, jak ręką odjął, źródło zadziałało. Pełnia życia. I to nie przez rytuały, czy te religijne, czy takie rytuały nasze. Nie przez wchodzenie w trans. Nie też przez życiowe jakieś sukcesy. Ale przez źródło we mnie. Przez Ojca i Syna i Ducha Świętego, który zamieszkał we mnie. I mądrość, i moc. Chrystus jest jedynym prawdziwym, niezawodnym źródłem zaspokojenia najgłębszych pragnień i nie da się go zastąpić przez cokolwiek, przez najwspanialsze odloty, religijne czy inne, tylko przez wiarę. I nie potrzeba żadnych rytuałów, konferencji. Ale oczywiście ta pokusa zawsze istnieje. Czy nie dałoby się tego trochę pogodzić? Tych dwóch podejść? Nie. Tutaj Jezus wyraźnie pokazuje, że jest silne rozdwojenie. Przeciwnicy opcji Jezusa chcieli go wręcz uwięzić. On też nie ustąpił. I nie ma tutaj cienia próby pogodzenia tych dwóch stanowisk. Nauka Jezusa jest ostra, żadnych kompromisów. Tam, gdzie jest kompromis, tam można powiedzieć obrazowo, jest utrata gwarancji pełni, jest rozczarowanie. Jednak przeciwnicy tej propozycji Jezusa nie dają za wygraną, szukają dalszych argumentów. Awantura ma się dobrze. Przeczytajmy jeszcze trzecią część. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego, a ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty? Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. Czytamy tutaj o kilku sztuczkach, jakie stosują przeciwnicy tej opcji Jezusa, by ją zdyskredytować. I jedną z nich mamy tutaj w wersie 47. Nazywają Jezusa jak? Zwodziciele, tak, że On zwodzi ludzi. No, najlepszą obroną jest atak. Ale spójrzmy na fakty. Co mieli do zaoferowania ludziom tamci przywódcy religijni? Szczęście przez udział w religijnych uroczystościach. Ile to było warte? Człowiek szybko stawał się pusty, jak wcześniej. Co parę dni święto, a i tak człowiek był pusty. Można powiedzieć, że to ich propozycje zwodzą ludzi, podtrzymują bezpodstawną nadzieję, ale najlepszą obroną jest atak. Nazywają Jezusa zwodzicielem, tak? Że to jest zwodzenie ludzi. A jak to się dzieje dzisiaj? Pokażę najbardziej przykrą opcję. Przeczytamy o niej w Dziejach Apostolskich 20. Słowa Pawła, na które za chwilę popatrzymy, są skierowane do liderów wspólnoty w Efezie, z którymi się żegnał. Popatrzmy. Paweł mówi: wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski. Paweł podczas tej rozmowy dał opis walki, jaka toczy się w chrześcijańskich wspólnotach, w kierunku zwiedzenia, w kierunku zwodzenia ludzi na manowce. Przychodzą jacyś ludzie, którzy nazwani są wilkami drapieżnymi i mówią rzeczy przewrotne, by pociągnąć za sobą uczniów. Taki jest tutaj obraz. Czyli ich celem jest odciągnięcie ludzi od przywództwa, spod ich opieki, by zostali sami i zeszli na manowce. I na tym polega zwodzenie, tak? Te wilki obiecują różne wspaniałe rzeczy. To są rzeczy z tej pierwszej drogi, czyli ciągnięcie ludzi w stronę nowej religii, która ma dać im pełnię, jakieś wielkie przeżycia, ale jest to tylko rozdmuchiwanie emocji, które na koniec pozostawia człowieka pustym. I na koniec Paweł pokazuje sposób na ten problem. Mówi: a teraz poruczam was Panu i słowu Jego łaski. Czyli ratunkiem dla tej walki, która toczy się w chrześcijańskich wspólnotach, bo tam wszędzie, gdzie dzieją się dobre rzeczy, musi też być walka, ratunkiem jest uczenie się sposobu myślenia Chrystusa, uczenie się tego, co ile jest warte, by zabezpieczać chrześcijan przed zwiedzeniem na manowce. I atak jest bezpardonowy, tak jak w tamtej sytuacji, oskarżenie o zwodzenie ludzi. Tak. Jezus właśnie o to był oskarżany, że On zwodzi ludzi, że ciągnie w jakąś niewłaściwą stronę. Jest zawsze jakiś atak na przywództwo liderów, próby zdyskredytowania. Nazywanie ich zwodzicielami, zanim oni nie wykażą, że jest dokładnie na odwrót. Co z tym wszystkim potrzebujemy zrobić? Z tym, czego dzisiaj uczymy się. Potrzebna jest pewna podstawowa decyzja. Jezus jest jedynym źródłem zaspokojenia mojej potrzeby szczęścia. Każdy z nas może to Jemu powiedzieć. Jesteś jedynym źródłem mojego szczęścia. A co będzie sprawdzianem, że tak naprawdę jest, że to działa? Będę doświadczała pełni w każdej sytuacji. czy świeci słońce, czy jest jesienna szaruga, czy jestem sam, czy jestem w miłym towarzystwie. Źródło jest we mnie, nie ma to znaczenia, wpływu, to otoczenie, jestem od niego niezależny. Źródło szczęścia jest we mnie. Oczywiście ktoś zaraz zapyta, to co chrześcijanie nie powinni w ogóle świętować? Czy nie może być tak, że jak się spotykamy, to są emocje, nam się to podoba, podniosłe chwile? Jak najbardziej, ale znowu chodzi o sposób myślenia. Mianowicie, co z czego ma wynikać? Świętowanie nasze ma być z powodu pełni życia, a nie sposobem na jej osiągnięcie. Kiedy się spotykamy razem, nieraz są wzniosłe chwile, wyrażamy naszą radość, szczęście, ale w ten sposób wyrażamy to szczęście, którego doświadczamy w osobistej relacji z Chrystusem. Nasze wspólne spotkania, niektóre są szczególne, jak na przykład obozy, czy jakieś tam inne chwile. Nie wiem jak wy, ale ja na każdym obozie gdzieś tak na trzeci, a nawet czasami na drugi dzień już włącza mi się taki mod, taki tryb właśnie wielkiej satysfakcji z tego, że tutaj razem jesteśmy i jestem, czuję się bardzo szczęśliwy, ale nasze wspólne spotkania, mimo że są takim, dostarczają radości, nie są źródłem naszego szczęścia, bo źródło jest w nas. Jeżeli zmienimy ten zwrot, rozczarujemy się. Te nasze wspólne spotkania mają być zachętą do trwania w osobistej więzi z Chrystusem. To jest właśnie sposób Chrystusa na pełnię, właściwe korzystanie z posługi Ducha Świętego zgodnie z umysłem Chrystusa, nie tylko Jego moc, ale i Jego mądrość. Pamiętajmy o tej zasadzie, gdy nawróciliśmy się do Chrystusa, wnieśliśmy w to nowe życie nasz stary sposób myślenia i jest pokusa, by przy nim pozostawać. Jednak prawdziwej pełni nie będzie, jeżeli nie wymienimy go na nowy, na umysł Chrystusa. Jest do tego wiele okazji, by się uczyć umysłu Chrystusa. Taką okazją jest często wykład, także kręgi, forum. Okazją jest też to, co znajdziemy zaraz po otwarciu naszej strony internetowej, coek.pl. Jest tam taki dział Imagine. I tam zawsze jest jakiś cytat Bożego Słowa i pytanie. Wczoraj pojawił się w Imagine nowy cytat. Niezwykłe słowa Chrystusa, uczące Jego sposobu myślenia. Gdy więc będziecie w jakimś tam miejscu, sami czy z bliskimi, możecie sięgnąć po ten Imagine, przeczytać, pomyśleć, porozmawiać o tym. Jak będziecie w Sandomierzu, zachęcam, zajrzyjcie do widnokręgu lub w dowolnie innym miejscu. Wakacje trwają, niektórzy wybierają się na kajaki, niektórzy w różne inne miejsca. Niech was Bóg bezpiecznie prowadzi.